Krzysztof Struk. Makabra augustowskich nocy. Noce w Augustowie przestały kojarzyć się z romantyzmem wakacyjnych podróży. Po zmroku lepiej było nie spacerować uliczkami miasteczka i unikać wędrówek wzdłuż rzeki Netty. To stamtąd wyławiano kolejne ciała. Czy byli to topielcy, czy ofiary morderstw? Wśród mieszkańców i turystów pojawił się niepokój i lęk, a komunistyczna władza pilnie poszukiwała odpowiedzi na pytanie, co naprawdę dzieje się w Augustowie. Strach narastał stopniowo. Na początku w 1970 roku, gdy z Netty wyłowiono pierwsze ciało, milicjanci sądzili, że mają do czynienia ze zwykłym utonięciem. Wnioski nasuwały się same. Sekcje zwłok wykazywały w organizmach topielców duże stężenie alkoholu. Udało się ustalić tożsamość kilku ofiar. Z reguły wieść o nich przepadała, a ostatnim miejscem, gdzie byli widziani, była miejscowa mordownia, jak nazywano bar gastronomiczny, który każdego wieczoru gromadził lokalnych pijaczków, klejących tu niemal na umór. Późniejsze śledztwa wykazywały, że niektórzy topielcy odwiedzali przed śmiercią także restaurację Albatros, lokal nieco wyższej klasy, co nie przeszkadzało im upijać się równie skutecznie. Ponieważ na zwłokach, z powodu silnego rozkładu, nie wykrywano wyraźnych śladów pobicia czy zabójstwa, a dodatkowo przy topielcach znajdowano wartościowe przedmioty, prokuratorzy uznawali za każdym razem, że mają do czynienia z klasycznym utonięciem. Ot, mocno schlany delikwent zapewne zapragnął odświeżyć się w jeziorze, a może stracił przytomność i runął w toń. Wyjaśnienie wydawało się oczywiste i przekonujące. Jedyne, co zastanawiało, to duża liczba takich przypadków. Nigdy wcześniej, mimo że knajpy w Augustowie lały wódkę równie intensywnie, nie dochodziło do takich serii utonięć. Dziś wiadomo, że lekarz dokonujący oględzin zwłok zadowalał się bardzo pobieżnymi konkluzjami. Rozkład ciał wystarczył, by dalej nie szukać. Tymczasem tajemniczych zaginięć i utonięć w Augustowie przybywało. Ludzie zaczęli coraz głośniej mówić to, co władza próbowała przemilczeć. Ktoś pomagał tym wszystkim ofiarom zakończyć życie. Z czasem nie dało się już ukryć, że w mieście dzieje się coś złego. Na początku 1971 roku mieszkańców zszokowały doniesienia o kolejnym denacie. Tym razem nie było wątpliwości, że chodzi o morderstwo. Ciało 60-letniego Jana Sadowskiego odkryto na budowie jednego z domów w centrum Augustowa. Człowiek ten zginął straszną śmiercią, został zatłuczony uderzeniami cegłą. Trop w sprawie Sadowskiego był zadziwiająco zbieżny z przedśmiertnymi losami topielców. Świadkowie zeznali, że na kilka godzin przed śmiercią widzieli go przy kielichu w restauracji Albatros. Tam przepijał pieniądze, ale nie sam. Z kim? Towarzysza wskazały dwie kobiety, stałe bywalczynie augustowskich barów, Wiesława Trojan i Alicja Maciejewska-Czajewska. Obie były świetnie znane milicjantom, głównie dlatego, że przesiadywały często w miejscowych knajpach. Zazwyczaj piły w stałym towarzystwie 33-letniego Jana Dąbrowskiego i niespełna 30-letniego Jana Wołyńca. Przez zadziwiająco długi czas tajemnicą dla organów ścigania było to, co wiedzieli wszyscy w okolicy, że z ową czwórką, nazywaną czasem grupą Trojanki, nie tylko lepiej nie zadzierać, ale w ogóle najlepiej unikać kontaktów, a zwłaszcza już nie siadać do kieliszka. Po nim ludzie zazwyczaj przepadali. Jan Dąbrowski to mózg grupy, która przez lata terroryzowała Augustów. Z zawodu oficer marynarki wojennej, jednak zdegradowany i wyrzucony z armii za sadyzm. Znęcał się nad młodszymi oficerami. Miał też wyrok za pastwienie się nad żoną. W grupie Trojanki to on był pomysłodawcą i realizatorem wszystkich mordów. Mimo niewielkiej wagi, nieco ponad 50 kg i średniego wzrostu, 171 cm, potrafił potężnym ciosem błyskawicznie obezwładniać swe ofiary. Drugi z męskich członków grupy Trojanki to Jan Wołyniec, z wykształcenia murarz-tynkarz, nie posiadający stałego zatrudnienia, za to pijący od wczesnej młodości, brutalny i bezwzględny. Są wreszcie i damskie postacie horroru, jaki opanował malutki Augustów. Wiesława Trojan to siostrzenica Dąbrowskiego, w momencie zatrzymania miała 24 lata, już wtedy była samotną matką z dwójką dzieci. Z zawodu krawcowa. Nie stroniła od alkoholu. Kolejne członkini gangu to Alicja Maciejewska-Czajewska, również wychowująca dwoje dzieci, bezrobotna. Tę czwórkę często widywano w augustowskiej mordowni albo w Albatrosie. Zazwyczaj siedzieli przy osobnym stoliku i między kolejnymi kieliszkami wódki uważnie obserwowali resztę gości. Gdy znaleziono ciało zatłuczonego cegłami Jana Sadowskiego, to właśnie Wiesława Trojan z koleżanką wskazały milicjantom, z kim Denat pił przed śmiercią. Tak do aresztu trafił podejrzany, niejaki Korzun, który miał chlać z Sadowskim przed jego śmiercią. Trop wydawał się uchwycony, a morderca zlokalizowany, jednak Augustów wcale nie spał spokojnie. Nowych ofiar przybywało, tymczasem zeznania dotyczące Korzuna okazały się niewystarczające. Zatrzymany miał mocne alibi. Po 10 miesiącach spędzonych w areszcie niewinnego człowieka trzeba było wypuścić. Organy ścigania stanęły przed faktem kolejnej niewyjaśnionej śmierci, tym razem z całą pewnością zabójstwa. W tym czasie mnożyły się nowe makabryczne doniesienia. W Kartoflisku znaleziono skatowanego, ale jeszcze żywego człowieka. Przeżył cudem. 6 dni leżał nieprzytomny w polu z pękniętą czaszką i innymi urazami głowy. Pobicie, ale i przeżycie zawdzięczał alkoholowi, który w pewnych granicach przeciwdziała wstrząsowi organizmu. Sprzyjała mu także pogoda. Padający obficie deszcz sprawił, że organizm uniknął całkowitego odwodnienia. Skatowany mężczyzna kilka tygodni przeleżał w szpitalu. Po wybudzeniu ze śpiączki, gdy odzyskał świadomość, twierdził jednak, że niczego nie pamięta. Wiedział tylko tyle, że feralnego dnia miał przy sobie sporo pieniędzy. Chciał kupić motorower. Śledczy prowadzący sprawę zadziwiająco łatwo przeszli nad tymi zeznaniami do porządku dziennego, w ogóle nie biorąc pod uwagę, że ofiara może ze strachu przed zemstą ukrywać sprawców. Tak istotnie było. Człowiek ten przed śmiercią został zwabiony przez Trojan i Maciejewską-Czajewską do wspólnego picia wódki. Zaprowadziły go w zagony na uboczu miejscowości. Tam polał się alkohol, a do biesiadników dołączył Dąbrowski. Po jakimś czasie zażądał od Sadowskiego pieniędzy. Gdy ten odmówił, skatował go do nieprzytomności. Następnie kobiety przeszukały mu kieszenie, a potem wspólnie przeciągnęli ciało na Kartoflisko i porzucili przekonani, że ich ofiara umrze. Słonko ślepka mu wypali, rzekł ktoś z bandy. Gdy te kalkulacje okazały się nietrafione, próbowali kontaktować się ze swoją ofiarą. Wiadomo, że Dąbrowski był u Sadowskiego w szpitalu. O dziwo, te fakty umknęły uwadze organów ścigania, a człowiek, który cudem przeżył, do końca twierdził, że nie pamięta, co się z nim działo. Augustowski gang mógłby działać jeszcze lata, bowiem podobnych historii było wiele. Zadziwiająco często świadkowie wydarzeń milczeli, jak na przykład kobieta, która widziała śmiertelne pobicie na dziedzińcu spółdzielni Witamina. Na pomoc skatowanemu człowiekowi rzucił się wtedy przypadkowy przechodzień. To on usłyszał od ofiary w ostatnich sekundach życia, że zabójcą jest ten, który przed chwilą odszedł. Przechodzień natychmiast rzucił się w pościg za mordercą. Podczas biegu wpadł na dozorczynię, kręcącą się wówczas po podwórzu. Musiała widzieć twarz sprawcy, który chwilę wcześniej przebiegał koło niej. Kobieta zeznała jednak, że nikogo nie widziała ani z nikim nie rozmawiała. Mimo to organy ścigania zaczęły orientować się w tej łamigłówce. Ktoś chciał ich zrobić w konia. Zbyt dużo fałszywych tropów wypływało od stałych bywalców restauracji Albatros. Prokuratorzy prowadzący sprawę zatłuczonego cegłami Sadowskiego postanowili jeszcze raz przesłuchać świadków. Na tę okoliczność do zeznań wezwana została również nastoletnia siostrzenica Wiesławy Trojan. Dziewczyna była sierotą. W tamtym okresie pomieszkiwała u ciotki w Augustowie. Rozmowy z nią przyniosły przełom w śledztwie. Przypomniała sobie, że tej nocy, gdy zamordowano Sadowskiego, jej ciotka zjawiła się w domu wraz z kompanami, Dąbrowskim i Wołyńcem. Chcieli pozbyć się ubrań pobrudzonych cementem. Po tych informacjach śledczy zdali sobie sprawę, że po raz pierwszy od dłuższego czasu wpadli na trop. Plamy po cemencie to jednak za mało, by postawić oskarżenie. Postanowili więc działać wabank. Wiesława Trojan i jej koleżanka zostały aresztowane. Prokuratorzy poddali je uporczywym, wielogodzinnym, intensywnym przesłuchaniom. Chodziło o to, żeby przerwać zmowę milczenia. Zdawali sobie sprawę, że właśnie z nią mają do czynienia. Inaczej nie można było wytłumaczyć faktu, że w malutkim Augustowie nikt nic nie widział. Ludzie po prostu się bali. Zeznania nastolatki wskazywały niezbicie, że ów wieczór, gdy kolejna ofiara została skatowana, przebiegał inaczej niż twierdziła Wiesława Trojan. Dlaczego kłamała? Kogo kryła? Dziewczyny z Albatrosa umówiły się ze swoimi kolegami, że jeśli miałyby wpaść, będą robić wszystko, by jak najbardziej zagmatwać śledztwo i kierować sprawę na fałszywe tory. Faktycznie tak się działo. Godziny przesłuchań nie przynosiły żadnego skutku. Z czasem jednak sytuacja zaczęła się zmieniać. Zabawa w dobrego i złego milicjanta, jaką stosowali śledczy, okazała się skuteczna. W epoce gierkowskiej w polskim prawie karnym funkcjonowała najwyższa z możliwych kar. Śmierć przez powieszenie. Tłumaczenie, że właśnie to będzie grozić kobietom, jeśli nie pójdą na współpracę, w końcu zadziałało. Mówić zaczęła Wiesława Trojan. Obraz, jaki się wyłaniał z jej relacji, przerażał nawet funkcjonariuszy z długim stażem. Przez kilka lat grupa Trojanki prowadziła swój proceder, inteligentnie zacierając ślady. Za wszystkim stał Czarny Szatan. Taką ksywę nosił w towarzystwie Jan Dąbrowski. Wszystko, co działo się z augustowską bandą, było inspirowane przez Dąbrowskiego. Ten niepozorny człowiek miał przemożny wpływ na swoje otoczenie. Ze względu na ciemną karnację, czarne oczy i przenikliwe spojrzenie nazywany był Czarnym Szatanem. Dla Wiesławy Trojan był wujkiem. Dziewczyna obficie korzystała z jego dotychczasowych życiowych doświadczeń, pełnych agresji, przemocy i alkoholu. Dąbrowskiego, który miał szansę na karierę wojskową, ale okazał się sadystą, biegli psychiatrzy określili jako osobowość psychopatyczną, cechującą się brakiem uczuć wyższych, skłonnością do ryzyka i manipulacji otoczeniem. Siostrzenica była wyraźnie pod wpływem starszego zaledwie o 7 lat wujka. W wieku 18 lat po raz pierwszy poszła z nim na robotę. Ich ofiarą padł grzybiarz wędrujący po lesie niedaleko Augustowa. Rolą dziewczyny było zagadanie, namówienie na kielicha, ewentualnie przy użyciu damskich wdzięków zwabienie ofiary w ustronne miejsce. Następnie Dąbrowski robił swoje, czyli bił ile tylko miał sił, aż ofiara traciła przytomność. Wtedy pomocnica przeszukiwała jej kieszenie. Tak Wiesia z wujkiem zaczęła zarabiać, a że w domu się nie przelewało, a takie pieniądze były łatwe, weszła w proceder na całego. Psychiatrzy określili Wiesławę Trojan jako osobę mało inteligentną. Uczuciowość wyższa, obniżona. Rysy psychopatyczne. Skłonność do agresji i lekceważenia norm społecznych. IQ 92 przy górnej granicy dla osób z podstawowym wykształceniem 110 punktów. Napisał w opinii biegły psycholog. Dziewczyna nie tylko pomagała, ale i sama biła. Tak było podczas kolejnej roboty z wujkiem. Zatłukli wtedy małżeństwo mieszkające niedaleko wsi Grabowo. Pomocnica Czarnego Szatana tłukła ofiary po głowie młotkiem, gdy okazało się, że jeszcze żyją. Z czasem do grupy dołączyli Alicja Maciejewska-Czajewska i Jan Wołyniec. Tak zawiązała się rozrywkowo przestępcza kompania, która terroryzowała Augustów. Wszystkich łączył młody wiek, mieli po 20-30 lat, nieułożone życie prywatne i zawodowe oraz skłonność do alkoholu. Dąbrowski wymyślił, jak będą zarabiać. Kogo najłatwiej oskubać i zatłuc? Oczywiście pijanego człowieka. Między innymi dlatego, ale także by być na bieżąco i zbierać informacje, głównie o stanie majątkowym przyszłych ofiar, pojawiali się często w lokalnych knajpach. W Albatrosie piło się na umór, ale z większą kulturą. Po godzinie 20 trzeba było przyjść pod krawatem. W barze gastronomicznym piło się bez żadnych zahamowań i etykiety. Klienci zazwyczaj zamawiali wódkę laną do głębokich literatek, do tego coś na popicie, oranżadę albo mizernej jakości piwsko, jakie oferował przemysł spożywczy w czasach PRL-u. Grupa Trojanki przesiadywała przy stoliku pod ścianą i między kolejkami przyglądała się uważnie towarzystwu. Dziewczyny miały za zadanie zagadywać i zapraszać do swojego stolika albo przysiadać się do innych. Do kogo? Oczywiście do tego, który stawiał. Jeśli pił za swoje, oznaczało to, że był przy pieniądzach. Delikwenta ciągnęło się wówczas do stolika i namawiało, żeby dalej stawiał, przy okazji subtelnie wypytywało, skąd ma forsę. Następnie dziewczyny musiały wziąć na siebie dalszą część planu, to znaczy przekonać delikwenta, że warto opuścić lokal. Skusić go wizją picia na zewnątrz, gdzieś w bardziej ustronnym miejscu, gdzie będzie mógł skorzystać z walorów ich dusz i ciał. Mogli też po prostu przenieść imprezę do mieszkania któregoś z nich. Pijani mężczyźni często dawali złapać się na ten lep i wychodzili z knajpy. W towarzystwie uroczych młodych pań udawali się w swoją ostatnią drogę. W umówionym miejscu czekali już Dąbrowski i Wołyniec. Gdy ofiara została zwabiona i dodatkowo napojona kilkoma kolejkami wódki, oprawcy wychodzili z ukrycia. Bili najczęściej pięściami, ile tylko mieli sił. Zdarzało się, że tłukli swoje ofiary cegłami, butelkami i tym, co mieli pod ręką. Gdy skatowani mężczyźni tracili przytomność, dziewczyny przeszukiwały im kieszenie. Liczył się każdy grosz, czy było to 30 czy 3000 złotych. Dąbrowski wiedział jednak, że nie należy przesadzać. Był sadystą i psychopatą, ale przy tym wszystkim był bystry. Nakazywał swoim pomocnicom, by z portfeli ofiar wyciągały nie wszystko, tak by jakieś pieniądze zawsze zostały w środku. Chodziło o to, by zmylić organy ścigania, gdyby ewentualnie sprawa wyszła na jaw. Skoro w portfelu zostały pieniądze, oznaczało to, że nie było kradzieży. A jeśli nie było kradzieży, to i najpewniej nie było pobicia. I rzeczywiście, milicjanci długo sądzili, że mają do czynienia z nieszczęśliwymi wypadkami pijanych ludzi, którzy niepotrzebnie szwendali się wzdłuż rzeki. Bo tam najczęściej w nurcie Netty kończyli żyjący jeszcze pobici ludzie. Dąbrowski i Wołyniec z pomocą swoich koleżanek brali ofiarę za ręce i nogi i wrzucali do rzeki. Kilku, których zabili zimą, utonęło w przerębli pod lodem zamarzniętej Netty. Ofiarami bandy padali wszyscy, których udało się oskubać. Przekrój społeczny był bardzo szeroki. Od bezrobotnych, robotników i alkoholików, przez rolników, urzędników, kacyków partyjnych. Niezależnie od profesji i statusu pili wszyscy. W epoce wczesnego Gierka aż 15% budżetu komunistycznego państwa stanowiły dochody ze sprzedaży alkoholu. Jak obliczono współcześnie, kilka razy w tygodniu upijało się około 5 milionów Polaków. Biorąc pod uwagę, że dostęp do bardziej wyszukanych trunków był mocno ograniczony, a kultura picia niska, zazwyczaj chodziło o schlanie się nieomal do nieprzytomności czystą wódką, ewentualnie serwowaną z zakąską w postaci osławionych nóżek wieprzowych w galarecie. Grupa Trojanki wypatrywała też każdego, kto mógł mieć pieniądze. W tym celu jej członkowie zagadywali pijących przy barze. Po kilku głębszych, w kłębach papierosowego dymu, języki się rozwiązywały. Gang wiedział, kto i co oraz dlaczego. Małżeństwo ze wsi niedaleko Augustowa zginęło, bo miało w domu cenne monety. Chłop skatowany i porzucony w ziemniakach chciał kupić motorower. W kieszeni trzymał 2000 złotych. Ale ginęli i ludzie za drobne, śmieszne pieniądze, pozwalające co najwyżej na kupno kilku kolejnych butelek wódki. To wystarczało, by ukatrupić ofiarę. W toku śledztwa ofiar grupy Trojanki przybywało, podobnie jak przypadkowych świadków lub ludzi, zazwyczaj z marginesu, którzy pomagali w niektórych morderstwach. Ostatecznie w 1977 roku ruszył proces gangu z Augustowa. Jego członkowie zostali oskarżeni o zamordowanie 9 osób i usiłowanie zabójstwa kolejnych 9. Na sali sądowej zniknęła gdzieś zażyłość między wujkiem a siostrzenicą. Jan Dąbrowski zarzekał się, że został pomówiony przez Wiesławę Trojan i jej koleżankę. Podobnie twierdził Wołyniec. Obaj zapewniali, że nie mieli ze zbrodniami nic wspólnego. Dąbrowski utrzymywał, że jest spokojnym człowiekiem i nie reaguje agresją, chyba że sam zostanie zaatakowany. Mówił, że nie wie, dlaczego siostrzenica go obciąża. Najwidoczniej kryje prawdziwego sprawcę zbrodni. Upierał się, że ma alibi i że w krytycznym okresie był na poligonie wojskowym, gdzie widziało go 50 mundurowych. Zeznania te okazały się stekiem kłamstw, podobnie jak rewelacje opowiadane przez Wołyńca. Droga do ukarania zwyrodnialców była jednak wyboista. Poza słowami dziewczyn, sąd nie miał innych dowodów. Zeznania Trojan i Maciejewskiej, Czajewskiej uznał za wiarygodne. Potwierdzały się nawzajem, nie były wewnętrznie sprzeczne i zgadzały się z innymi ustaleniami. Problem jednak w tym, że niezwykle często na sali sądowej mataczyli inni świadkowie. Zła sława czarnego szatana była na tyle silna, że ludzie bali się zeznawać przeciwko niemu nawet w sytuacji, gdy groziła mu szubienica. prości, przestraszeni ludzie robili, co mogli, by nie powiedzieć za dużo. Zeznania świadków dziś mogą nawet budzić śmiech. Starsza kobiecina wezwana na rozprawę odmawiała podania miejsca zamieszkania. Inny człowiek, szwagier jednego ze skatowanych mężczyzn, na pytanie, czy człowiek ten dużo pił, odpowiedział, że dbał o rodzinę. Takich kwiatków było mnóstwo. Ostatecznie jednak wymiar sprawiedliwości wydał wyrok. 8 czerwca 1978 roku sąd skazał Jana Dąbrowskiego i Jana Wołyńca na karę śmierci. Wcześniej nie przychylił się do ich wniosku o uniewinnienie. W ostatnim słowie Wiesława Trojan prosiła dla siebie o sprawiedliwą, ale łagodną karę. Właśnie taką usłyszała, bo za łagodny można uznać wyrok 25 lat więzienia, biorąc pod uwagę, że groziła jej również szubienica i zapewne, gdyby nie zdecydowała się mówić, taki wyrok by zapadł. Uratowało ją właśnie to, że poszła na współpracę z organami ścigania. Alicja Maciejewska-Czajewska została skazana na 15 lat za kratami. Jako jedyna zareagowała na wyrok płaczem. Apelacja nie przyniosła skutku, a Rada Państwa nie zdecydowała się na akt łaski. W 1979 roku w areszcie śledczym w Warszawie wykonano wyrok na członkach tzw. Grupy Trojanki, Janie Dąbrowskim i Janie Wołyńcu. Zostali powieszeni. Wiesława Trojan po odbyciu kary wróciła w rodzinne strony. W 2010 roku zmarła w Augustowie. Sprawa Grupy Trojanki była jedną z najgłośniejszych historii kryminalnych PRL-u, w tamtych czasach mocno oddziałującą na opinię publiczną. Bulwersowało nie tylko to, że ofiary były bestialsko katowane, ale również cynizm oprawców oraz niechlubna rola kobiet w całym procederze. Krzysztof Struk.